W czasie wędrówki narodu izraelskiego z Egiptu do ziemi obiecanej, ta wędrówka trwa przez 40 lat, Mojżesz przekazywał narodowi izraelskiemu Boże prawa. Przekazał dekalog, 10 przykazań, przekazał nauczanie i to wszystko jest zawarte w księgach mojżeszowych, w drugiej księdze, trzeciej księdze, w czwartej księdze mojżeszowej, a pod koniec swojego życia, kiedy Mojżesz już wiedział, że nie przejdzie przez Jordan, że pozostaje po tej stronie i Pan go zabierze, to on jeszcze raz wszystkie te prawa w taki bardzo zwięzły sposób przedstawił w piątej księdze mojżeszowej. I my czytamy w ostatnim rozdziale piątej księgi mojżeszowej, że nie powstał więcej prorok taki, który by znał Pana twarzą w twarz. A tym, który miał kontynuować dzieło, to znaczy prowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej, miał wprowadzić przez Jordan, to był Jozue. I Jozue był tym mężem Bożym, który od młodych lat był przy Mojżeszu i on uczył się od Mojżesza. On był wśród tych 12 zwiadowców razem z Kalebem, wśród tych dwóch, którzy nie ganili, a wręcz odwrotnie zachęcali do przejścia przez Jordan. Pozostałych 10 zwiadowców się sprzeciwiało, przedstawiło ziemię obiecaną, w ogóle zdobycie w najgorszych barwach. I ten właśnie Jozue został powołany do tego, żeby wprowadzić naród izraelski. I my czytamy, że Mojżesz włożył ręce na Jozuego i w 34 rozdziale, w 9 wierszu czytamy: wtedy Jozue, syn Nunów, napełniony jest duchem mądrości, bo był włożył Mojżesz ręce swoje nań. I posłuszni mu byli synowie izraelscy, a czynili, jako rozkazał Pan Mojżeszowi. A więc tu widzimy wyraźnie, że przez włożenie rąk został napełniony duchem mądrości. Duch mądrości to był nie duch mądrości, której mógł człowiek nauczyć, ale to była Boża mądrość. A gdy czytamy teraz pierwszą księgę Jozuego i gdy Jozue zaczął swoją działalność, to my zaraz w tym pierwszym rozdziale księgi Jozuego mamy napisane tak: niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust Twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, aby strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim. Albowiem na ten czas poszczęścią się drogi Twoje i na ten czas roztropnym będziesz. Możemy powiedzieć, że Mojżesz włożył ręce na swojego następcę i on został napełniony duchem mądrości. I co on jeszcze potrzebuje? On został napełniony duchem Bożej mądrości, którą przekazał Mojżesz. A tu jest powiedziane, ale niechaj księgi zakonu nie odstępują, ale w nich rozmyślaj we dnie i w nocy. To ma nam coś do powiedzenia. To nam mówi bardzo wyraźnie, że nie możemy powiedzieć sobie, a raz przeczytałem, to mi wystarczy. My musimy żyć na co dzień z Bożym Słowem. Każdy, kto był u adwokata w jakiejś sprawie, jakiejś porady, czy prośbę o jakąś usługę, to wiemy, że adwokat ma zawsze kodeks postępowania administracyjnego, kodeks karny i on to wszystko zna na pamięć, ale jak my go coś pytamy, to on zaraz przewraca kartki, mówi paragraf numer ten na ten i punkt ten i tak dalej. On się ciągle na to powołuje. On tym żyje. Ale chciałbym powiedzieć, że to jest po to, żeby nieraz obejść prawo, czy powiedzieć, co nas czeka, ale my mamy na co dzień mieć do czynienia z tym, co mówi o Bożym prawie. I my jeszcze mamy, ja tylko przeczytam taki wspaniały psalm pierwszy, który jest powiedziany tak: błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy naśmiewców nie siedzi. Ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Tu widzimy taki przykład i my widzimy, że Jozue to był sługą Bożym, napełniony Bożą mądrością, a te księgi zakonu jego ani na chwilę od niego nie odstępowały. I my wiemy, co on wszystko przeżył, a pod koniec swojego życia, kiedy on już wiedział, że go Pan odwoła, to on zgromadził cały naród izraelski, mówi: obierzcie sobie, komu chcecie służyć. Obierzcie, macie wolną wolę, ale ja i dom mój będziemy służyć Panu. My bardzo często oczekujemy, żeby w stosunku, jeśli mamy dzieci, żeby, czy kogoś bliskiego z rodziny, że przyjedzie jakiś ewangelista z daleka, który taką wspaniałą ewangelizację przeprowadzi, taką mowę, że pobudzi i nasze dzieci, żeby one oddały swoje życie Jezusowi. I oczekujemy, że ktoś przyjdzie z zewnątrz. Mi się przypomina taki przykład u nas na naszym terenie. To taki zwyczaj był, że w wielu domach były wersety, jakiś tam niespecjalnie kosztowny obrazek był, ale pod tym był napisany werset ze Słowa Bożego. I to było i w ewangelickich domach, tutaj na tym terenie, bardzo praktykowane. I w jednym takim domu też był taki napis: ale ja i dom mój będziemy służyć Panu. I ten brat wierzący miał 4 synów. On był wierzący, żona wierząca i 3 synów wierzących, a jeden syn to taki 17-letni, chodził sobie swoimi drogami. I chociaż rodzice go uczyli, no można powiedzieć, był zobowiązany z nimi chodzić na nabożeństwa, on nie dożył zbawienia. I ten brat, ten prosty brat, mi się tak podobało jego świadectwo, on nie czekał, że ktoś tam z zagranicy przyjedzie, ale raz wziął tego swojego chłopca, syna, na rozmowę i mówi: synu, wiesz, ten obraz musimy zdjąć ze ściany. Ja go dostałem, czyli my dostaliśmy z żoną ten obraz, tym napisem, jak zawieraliśmy związek małżeński, dostaliśmy od kogoś ten obraz, ale teraz musimy ten obraz zdjąć. A dlaczego, się pyta tata? Dlatego, że to nie jest prawda. Bo tu jest napisane: ja i dom mój, a ty jesteś wyjątkiem. Chciałbym powiedzieć, że nie minął tydzień, a ten młody człowiek się nawrócił. Chciałbym powiedzieć, Słowo Boże ma moc. Słowo Boże ma moc. I jeśli my na przykład mówimy, że ktoś tam przyjdzie i przekona, chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże ma taką moc, jakiej my sobie w ogóle nie wyobrażamy. I zauważam, że my nie doceniamy nieraz Bożego Słowa. Kiedyś była w naszym gronie, przychodziła na nabożeństwie taka młoda dziewczyna, 18-letnia, bardzo miła panieneczka, i ona mówiła: wszystko mi się u was tu bardzo podoba, ale brakuje mi tutaj w waszym zwiastowaniu Marii. Ja Marię kocham, ja się do Marii modlę i ona dla mnie jest celem mojego życia. No ale tu o Marii nic nie ma mówione, nic nie jest wspominane. Dobrze, że tą rozmowę z nią podjęła jedna miła siostra, nie ja, bo ja może bym jej mówił coś o Marii Latry i o tym, kiedy kult Marii został wprowadzony i byłbym chybił celu, ale taka siostra mówi: kochana, wiesz co, my bardzo szanujemy Marię. My bardzo, bo to Matka Pana Jezusa. Ale weź Słowo Boże i czytaj. Weź Nowy Testament, czytaj Ewangelię Jana, Dzieje Apostolskie i tak dalej. I chciałbym powiedzieć, że ta dziewczyna czytała i nie minęło 3 miesiące, ona przyszła do zboru, mówi: kochani, ja już nie modlę się do Marii, bo jedyny jest Zbawiciel Jezus Chrystus. Nikt, On jest jedynym pośrednikiem. To jest napisane w Słowie Bożym, to mnie przekonało. Chciałbym powiedzieć, że my nieraz nie doceniamy, a czytanie, studiowanie Bożego Słowa to nas wyprowadza z błędu i to nas przekonuje. Dlatego tak ważne jest, żeby rozmyślać w dzień i w nocy, żeby to nie było czymś takim tylko na chwilę. I tu jeszcze raz chciałbym podkreślić, że Jozue napełniony Bożą mądrością, a księgi zakonu nie odstępowały od niego ani na chwilę. I chciałbym powiedzieć, że przestrzeganie Bożych praw obowiązuje wszystkich jednakowo. I chciałbym powiedzieć również i tego obdarzonego Bożą mądrością Salomona. My wiemy, że kiedy Salomon zaczął panować jako król, to on się zwrócił do Boga, do Pana i prosił o mądrość, żeby mógł prowadzić ten lud tak wielki. On się czuł niegodny. I chciałbym powiedzieć, że to, co Salomon zdziałał, gdy my czytamy na przykład historię królowej Saby, która usłyszała o mądrości Salomona i ona mówiła, że są błogosławieni mężowie ci, którzy z nim przebywają na co dzień. Ale czy tak było zawsze? Niestety nie. I chciałbym powiedzieć, że król Salomon nie respektował tego, co napisano. W 5 Księdze Mojżeszowej są takie słowa napisane, które może wydawałyby się takie nie całkiem ważne, a jednak one mają wielkie znaczenie. W 5 Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale jest powiedziane o królu: niech nie chowa wiele koni, ani nawraca ludu do Egiptu, aby wiele koni nabył, ponieważ wam Pan rzekł: nie wracajcie się tą drogą więcej. A gdy usiądzie na stolicy królestwa swego, przepisze sobie ten powtórzony zakon od kapłanów lewitów. I jest powiedziane: nie będziesz miał również wiele żon. Gdy czytamy pierwszą Księgę Królewską, 10 rozdział, to my czytamy, że niestety że to miało miejsce. I w pierwszej Księdze Królewskiej, w 10 rozdziale, my czytamy takie bardzo smutną historię. Jest napisane, że w 28 wierszu przywodzono też konie Salomonowi z Egiptu i towary rozliczne, bo kupcy królewscy brali towary rozliczne za pieniądze, a wychodził i przychodził cług woźników z Egiptu za 6 srebrników, a więc zajmowali się tym, co było zabronione, niech tego nie czyni. I drugie jest powiedziane: niech nie ma wiele żon, żeby one nie odwróciły serca króla. I gdy my czytamy 11 rozdział tej pierwszej Księgi Królewskiej, to z przerażeniem stwierdzamy, że on miał wiele żon i miał wiele założnic. To jest wprost nie do pomyślenia, ale tutaj to jest napisane i to jest prawdą. I czy on się żenił, czy on zabierał te żony po to, żeby, bo on nie brał tam z tego zwykłego ludu, ale brał córki różnych księży, tam gesty polityczne i tak dalej, co wszystko przy tym miało miejsce. W każdym razie on ich sprowadzał, ich miał bardzo dużo. I my czytamy w tym 11 rozdziale, że te kobiety, te jego żony odwróciły jego serce od Boga. My mamy takie przysłowie w naszym języku: koniec dzieło chwali. I tak jak początek Salomona był wspaniały przez wiele lat, kiedy był już stary, to my wiemy o tym, że jego serce poszło, odeszło od Boga. I tu jest napisane w 10 rozdziale takie słowa. W 11 rozdziale rozgniewał się Pan na Salomona, że się odwróciło serce jego od Pana Boga Izraelskiego, który się mu ukazał po dwakroć i zakazał mu tego, aby nie chodził za bogami cudzymi, wszakże nie strzegł tego, co Pan rozkazał. A więc widzimy, że Salomon pomimo tej swojej mądrości nie doszedł. Gdybyśmy tak porównali, proszę nie zrozumieć, że ja chciałbym w jakiś sposób Salomona osądzać, ale my wiemy, że Jozue, który był napełniony Bożą mądrością, dotrwał aż do końca. Natomiast Salomon nie. I jaki był skutek? Tu jest zapowiedziane taka straszna rzecz. Przecież rzekł Pan do Salomona, ponieważ się tego dopuścił, nie strzegąc przymierza mego, ani wyroków moich, które Ci przykazałem, pewnie oderwę królestwo od Ciebie, a dam je słudze Twojemu. Widzimy, że to Pan powiedział dla przyrzeczenia, dla Dawida, ojca Salomona, nie uczynił to za jego życia, ale my wiemy, że po śmierci Salomona nastąpił podział królestwa, podział Izraela na dwie części. My wiemy, że północne państwo było państwem Izrael, a południowe państwo to była Juda i była nazwana państwem południowym. I my wiemy, że Juda miała świątynię w Jerozolimie, a ten król Jeroboam, czy w nowym tłumaczeniu Rehoboam, to on, żeby ludzie nie chodzili do Jerozolimy, do państwa południowego, to uczynił w Betel i na północy w Dan, postawił dwa cielce, jeden Betel, drugi, i powiedział, tam będziecie chodzić, tam będziecie się im kłaniać, i tak odszedł od Bożych praw. I my widzimy, że skutek tego nieposłuszeństwa Salomona był taki, że od tego czasu między państwem północnym i państwem południowym, między Judą, trwały wojny. I tu możemy zauważyć jedno, że nastąpiła tragedia dla narodu izraelskiego, dla wybranego ludu. Nastąpił podział i nastąpiło to, co można było najgorsze, że nie tylko podział, ale i walki. I gdy my popatrzymy na 5 Księgę Mojżeszową, to ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, na co zwracał uwagę Mojżesz, kiedy już wiedział, że odejdzie. On wiedział, jaki jest naród izraelski i on sobie zdawał sprawę, że jak trudno było prowadzić ten lud, jak to będzie po jego śmierci, on to wszystko, co ich nauczał, jeszcze raz powtarzał. To jest tak bardzo, bardzo wskazane, żeby to, czego się nauczymy, żeby powtórzyć. Ja miałem na studiach takich dwóch wykładowców. Jeden był z matematyki, doktor Perkal, to był Żydek. On zawsze po każdym wykładzie mówił, czegośmy się dzisiaj nauczyli, i on wszystko jeszcze raz powtarzał. A drugi był, który uczył mechaniki, i on zawsze, a na koniec będzie takie krótkie résumé po francusku, nie wiem, czy on biegle mówił po francusku, ale zawsze mu i zawsze powtórzył. I Mojżesz zrobił to, tutaj mi się to tak podobało, i w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale powiedział tak, to jest ujęte w modlitwie Szema, 6 rozdział. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze całego serca Twego, ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły Twojej, a będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twoim i będziesz je często przypominał synom Twoim i rozmawiał o nich siedząc w domu Twym i będąc w drodze i kładąc się i wstawając i przywiążesz je za znak na rękach Twoich i będą jako naczelniki między oczyma Twymi. Napiszesz je też na podwojach domu Twego i na bramach Twoich, to znaczy na obrębie szat. Strzeżże się, abyś nie zapomniał Pana, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pana Boga Twego bać się będziesz, Jemu służyć, a przez imię Jego przysięgać. Żydzi, jeśli ktoś zwiedzał pawilon żydowski w Oświęcimiu, to tam może widzieć, zauważyć to, z czym Żydzi przyjeżdżali, czy przywożono ich do Oświęcimia. Tam są takie drewniane szkatułki i one były przywiązywane na czole, na czoło, takim lnianym paskiem do głowy w tym czasie, jak się modlili. I jest na przykład zwój proroka Izajasza, który owijali sobie na ręce i przywdziewali tą narzutę i się modlili. Oni to brali tak bardzo literalnie, ale chciałbym powiedzieć, jeśli nawet ktoś sobie to przywiąże, to nie ma żadnego defundowania z tego, żeby to w jakiś cudowny sposób przenikało. Ale jeśli my czytamy Boże Słowo i trwamy w Nim, to nam się to przypomina. I mogę tyle tylko powiedzieć, nie wiem, ile razy już przeczytałem Nowy Testament i Stary Testament, bo od dziecka czytam zawsze dookoła, niezależnie od różnych przewodników do czytania, to ciągle stwierdzam coś nowego i ciągle sobie zadaję takie pytanie, czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem. I tu chciałbym powiedzieć, że Salomon nie respektował tego, co jest tutaj napisane, a jest powiedziane, będziesz przypominał po łacinie repetition is mater studiorum, jest powtarzanie z matką wiedzy czy nauki i to jest tak bardzo ważne, a chciałbym powiedzieć, że niestety zauważam i w naszych zborach, a ja już to wszystko wiem, co ty mi będziesz opowiadał. I jeśli ktoś jeszcze drugi raz jakiś, chciałbym powiedzieć, urywek kazania powtórzy, który kiedyś już było, chciałbym powiedzieć, to nie jest nic złego, to się utrwali. Jeśli by ciągle się to samo powtarzało, to znaczy, że ten, który tak głosi, nie idzie naprzód, nie żyje z Panem i niczego nowego nie dożywa. Ale powtórzyć raz i drugi to nie jest nic złego. I ja chciałbym na to tak wielką uwagę zwrócić, że to powtarzanie, tak jak jest w tym pierwszym psalmie powiedziane, tam jest nawet powiedziane, że ten, który sobie przypomina i nie siedzi z niezbożnikami, że będzie jak drzewo wsadzone nad strumieniem wód. Kiedy uczyłem się przyrody jeszcze przed wojną w szkole podstawowej, to tam był taki przekrój pokazany, jak drzewo jest nad potokiem i jak te korzenie tak idą w kierunku tej wody po to, żeby tam wodę czerpać. I to mi tak bardzo utkwiło w pamięci, że to, co już jest w naturze stworzone przez Boga, dąży do tego, co daje pokarm. I to właśnie to drzewo, te delikatne korzonki, one się kształtują. Ja pracowałem wiele lat w Bielsku i mieliśmy taki kiedyś przypadek, bo układałem też kilometrami rurociągi, że w Bielsku na głównej ulicy, kiedyś nazywała się Lenina, teraz 3 maja, tam naraz przestała płynąć woda. I po odkopaniu okazało się, że średnica rur 10 cm, żeliwna rura, tam przez łączenie na kielichach, które były uszczelniane ołowiem, z kasztanu takie delikatne korzonki weszły i rozrosły się w taką bulwę, w taką że to było prawie 10 centymetrów i to zamknęło przepływ wody. I dla mnie to było też taką lekcją, że tak jak to drzewo, które potrzebuje wilgoci i za wszelką cenę szuka, żeby w jakiś sposób dojść, że my mamy też wszelkimi możliwymi sposobami dochodzić do poznania prawdy. Gdybyśmy teraz patrzyli na naród izraelski, na to, co się wszystko działo w narodzie izraelskim, to by nam zajęło dużo czasu. Chciałbym powiedzieć i zwrócić uwagę na jednego króla, który był w narodzie izraelskim i ten król ma taki przydomek król reformator. I do tego chciałbym przeczytać z 22 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. My tu czytamy o takim królu judzkim. W tym czasie już naród izraelski, państwo północne było w niewoli, a my czytamy, że Juda jeszcze była wolnym państwem. I w 22 rozdziale my czytamy pierwszy i drugi wiersz. 8 lat było Jozjaszowi, gdy począł królować, a 31 lat królował w Jeruzalemie, a matka jego była Jedyta, córka Adaja z Besekatu. I czynił, co było dobrego przed oczyma pańskimi, chodząc wszystkimi drogami Dawida, ojca swego, a nie uchylał się ani na prawo, ani na lewo. To jest świadectwo o królu, który chodził drogami ojca Dawida, praojca Dawida, Dawida, który był według serca Bożego i on się nie uchylał ani na lewo, ani na prawo. I o tym królu czytamy, że on zarządził, aby wykonano czy przeprowadzono remont świątyni w Jerozolimie, tej świątyni Salomona. I w czasie, gdy robiono ten remont, to wiadomo, przy remoncie robi się też remanenty, porządki i tam odkryto w księgach gdzieś pod pyłem Księgi Zakonu. Jak już mówiliśmy poprzednio, było napisane, niechaj Księgi Zakonu nie odstępują ani na chwilę. A my czytamy, że w czasie tego remontu odkryto te Księgi Zakonu, czyli one nie były czytane. One tam gdzieś leżały pod pyłem. I my czytamy, że te księgi zostały odnalezione i zostały przyniesione do króla. I my czytamy, jak przyszedł kapłan Helkiasz, najwyższy kapłan, do Safana pisarza, mówiąc, księgi zakonu znalazłem w domu pańskim. I dał Helkiasz one księgi Safanowi i czytał je. I ten Safan przyszedł do króla i Safan czytał te księgi zakonu przed królem. I w 11 wierszu czytamy, a gdy usłyszał król słowa ksiąg zakonu, rozdarł szaty swoje. My możemy sobie postawić takie pytanie, więc w tym wybranym narodzie, który miał takiego wspaniałego nauczyciela, jakim był Mojżesz, który pozostawił w swojej spuściźnie zakon i księgi zakonu dekalog, że one tam gdzieś zostały. One tam zostały zaniedbane i my czytamy, że nikt ich nie czytał. I możemy zauważyć, że gdy królowi, o którym czytaliśmy w tym drugim wierszu, że czynił to, co było dobre przed obliczem Bożym, kiedy to zostało królowi przeczytane, to on na znak rozpaczy, takiej desperacji, rozdarł szaty swoje, bo on zobaczył siebie, zobaczył ten naród judzki w świetle Bożego Słowa, w świetle Bożych praw. On się przeraził, mówi, co będzie z nami, skoro myśmy tak dalece odeszli od Bożych praw. On się przeraził i my czytamy, że on posłał swoich posłów do prorokini Huldy, ta Hulda prorokini była w tym czasie w Judzie i pytał się, co będzie z nami, skoro myśmy tak daleko odeszli. I my znamy tą odpowiedź, że ona powiedziała, że Pan wyroku swojego nie odmieni, ale ty, dlatego że serce twoje jest skruszone, tego nie dożyjesz i odejdziesz w spokoju do grobu. I pomimo tego, że on powiedział, że nie odmieni się tego wyroku, jak już był wydany na Judę, to on jednak przeprowadził taką reformę i my zauważamy, czytając 23 rozdział, co wszystko z tego kościoła zostało wyrzucone, to znaczy to wszystko w międzyczasie mieściło się w Bożej świątyni. To można czytać, ten 23 rozdział jest przerażające, co tu jest napisane, co wszystko było w świątyni. I możemy zauważyć jedno, że jeśli my skontrolujemy nasze życie w świetle Bożego Słowa, w świetle Bożych praw, to my tak jak w lustrze zobaczymy to wszystko, co jest złe, a jeśli się upokorzymy, to my będziemy, zrobimy ten następny krok, żeby się z tego wszystkiego oczyścić. I to zrobił ten król reformator. I my czytamy w 21 i w 22 rozdziale, czytamy, rozkazał tedy król wszystkiemu ludowi, mówiąc, obchodźcie święto przejścia Panu, Bogu waszemu, jako napisano w księgach przymierza tego, bo nie obchodzono takiego święta przejścia ode dni sędziów, którzy sądzili Izraela przez wszystkie dni królów izraelskich i królów judzkich. O czym tu jest mowa? Kiedy naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu, to my wiemy, że zanim został wyprowadzony z Egiptu, to anioł śmierci przechodził i zabijał wszystko to, co było pierworodne z ludzi i z bydła. A wszyscy ci, którzy mieli pokropione krwią baranka paschalnego, mieli pokropione odrwia, ten anioł śmierci minął te domy. I chciałbym powiedzieć jedno, tam było powiedziane, że będziecie obchodzić to po wszystkie dni, tą pamiątkę. A tu jest napisane, że w czasie królów izraelskich i judzkich tego nie obchodzono. A więc nie respektowano Bożego Słowa, bo go nie czytano. I tu mamy taki piękny, wspaniały przykład, kiedy Jozjasz, ten król przeczytał, usłyszał, bo taki zwyczaj był wtedy, że królowi czytano, on sam nie musiał czytać, królowi czytano ten zakon, że poruszony był do głębi i powiedział, ja muszę to wszystko zmienić. I my czytamy, co on wszystko usunął. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy to nauczanie, które tutaj jest zapisane, żebyśmy w tym trwali i kontrolowali się na co dzień. Czy nasze życie, czy nasze chodzenie jest zgodne z tym, co tu jest napisane. I chciałbym powiedzieć, że od czasów Jozjasza w narodzie izraelskim, w narodzie judzkim zostało wprowadzone ponownie nauczanie. I my wiemy, że naród izraelski, który był 70 lat w niewoli babilońskiej, po powrocie miał takiego nauczyciela i tym nauczycielem zakonu po powrocie był Ezdreasz. I my wiemy, że Ezdreasz był przysposobiony do nauczania. Pan Bóg nie zostawił swojego ludu, żeby on został bez nauczyciela. I my czytamy w pierwszej księdze Ezdreasza, w 7 rozdziale i w 6 wierszu, że Ezdreasz był przysposobiony, aby nauczał ustaw i sądów. I my wiemy, że naród izraelski po powrocie z niewoli, oni, my wiemy, że odbudowali świątynię, potem odbudowali, najpierw wybudowali ołtarz, odbudowali świątynię, potem odbudowali mury wokół Jerozolimy, ale zaczęli od tego, że od nauczania. I my czytamy, to już w księdze Nehemiasza, proroka, że Ezdrasz czytał z ksiąg zakonu, a kapłani objaśniali to wszystko tym, co słuchali, co było czytane. A więc znów po powrocie, w ciągu tych 70 lat w niewoli, oni zaniedbali nauczanie i to, co Jozjasz wprowadził. My wiemy, że świątynia została zburzona i Żydzi, ci, którzy byli w niewoli, oni zawsze modląc się zwracali się w stronę świątyni i uważali, że tylko w tym miejscu można poznawać. Tęsknili, odbudowali i my wiemy, kiedy odbudowali, to zaczęli nauczanie. I to jest tak ważne, takim dowodem, że to nauczanie jest tak bardzo ważne. I chciałbym powiedzieć, że od czasu, gdy Ezdrasz zaczął nauczać Tory, to wprowadzono naukę Tory, a więc pięcioksięgu mojżeszowego, dekalogu, wprowadzono w narodzie izraelskim i w każdej miejscowości, gdzie była synagoga, to chłopak od 6 roku życia musiał uczestniczyć w tych naukach i wiadomo było, że większość z nich to była niepiśmienna, więc uczyli się na pamięć i uczyli się, i to ciekawe, że uczyli się od drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wejścia, potem uczyli się trzeciej Księgi Mojżeszowej Kapłańskiej, potem uczyli się czwartej księgi, Księgi Liczb. Dopiero potem była Księga Genezis, czyli Księga Rodzaju, a więc to, co jest tak, ten proces stworzenia i tak dalej. Dopiero to, oni nie zaczynali od pierwszej Księgi Mojżeszowej, która była może, bym powiedział, taka interesująca dla młodych ludzi, ale zaczynali od tych Bożych praw, a potem uczyli się piątej Księgi Mojżeszowej, a więc jeszcze raz tego powtórzenia tego Bożego prawa. I my czytamy, że tego się uczyli i w każdej, te szkoły, te synagogi, to były w każdej miejscowości i oni przychodzili na to nauczanie i to musiało być w każdej miejscowości. Dlaczego? Dlatego, że nauczanie odbywało się w sabat, a droga sabatnia była nie więcej jak 5 kilometrów, a więc to musiało być bardzo blisko, tak, żeby zdążyć w tym czasie. I chciałbym powiedzieć, że od 13 roku życia każdy chłopak miał obowiązek do końca swojego życia przychodzić do Jerozolimy na święto 3 razy w roku. 3 razy w roku. Oczywiście z tych, którzy byli dalej, to było nie zawsze możliwe, dlatego musieli przynajmniej 1 raz do roku przyjść do świątyni, mając 13 lat. A żeby się przysposobić do tych służb świątynnych, można było już, rodzice mogli zabierać 12-letnich chłopców po raz pierwszy do świątyni. I my wiemy, że Pan Jezus, mając 12 lat, pierwszy raz z rodzicami przyszedł do świątyni. I my czytamy, że on był wśród tych uczonych w piśmie. I takie było prawo i taka była praktyka stosowana w tym czasie, że kiedy przychodzili na święto i składali ofiary, bo jest powiedziane, że nie ukażesz się przed Panem próżny i każdy, który przychodził, musiał jakąś ofiarę złożyć, że tam siedzieli nauczeni w piśmie i ci przeciętni Hebrajczycy, Żydzi mogli przychodzić do tych nauczycieli i zadawać im pytania. I oni byli zobowiązani objaśnić zakon, wyjaśnić. I kiedy oni zauważali, że ktoś był bystry, czy bardziej pragnący, to oni z takim rozmawiali i dawali pytania, które pobudzały do myślenia. I stąd zauważamy, że Pan Jezus, który był obdarzony jako Syn Boży, taką mądrością, że zadziwiał, że takiego 12-letniego chłopca wszyscy słuchali. A wiemy, że on, owszem, on był jako chłopak w domu, on musiał chodzić na to nauczanie, bo my czytamy, że On wrócił do domu, był rodzicom poddany i znowu od 12 do 30 roku życia o nim nic nie czytamy, ale był poddany, a my czytamy, że wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Tak? I on te, ponieważ on wszystko przechodził, on musiał też przejść i to nauczanie. I chciałbym powiedzieć, że w tym dekalogu i w Torze, w tym pięcioksięgu mojżeszowym, w trzeciej księdze mojżeszowej, a więc w tej księdze kapłańskiej i w księdze powtórzonego prawa mamy napisane wszystkie błogosławieństwa, ale mamy też napisane i wszystkie przekleństwa. Jest powiedziane w trzeciej księdze mojżeszowej, jeśli będziesz słuchał Pana Boga Twego, to takie, a takie błogosławieństwa na ciebie spłyną. Ale jest dalej powiedziane, że jeśli nie, to jest powiedziane, co wszystko ciebie spotka. I tego się uczyli ci chłopcy i to sobie przypominali dorośli. I chciałbym powiedzieć, że jest napisane też w czwartym rozdziale piątej księgi mojżeszowej, ja tylko przeczytam takie słowa, ja już to cytowałem, ale jeszcze raz to powtórzę, bo to jest takie bardzo istotne. Jest napisane, czwarty rozdział, jest powiedziane w dziewiątym wierszu. Wszakże miej się na pieczy strzej duszy twojej pilnie, byś snać nie zapomniał na te rzeczy, które widziały oczy twoje i aby snać nie odstąpiły od serca twego po wszystkie dni żywota twego i oznajmisz je synom twoim i synom synów twoich. Chciałbym powiedzieć, że zapomnienie osłabia zaufanie. I też jeszcze chciałbym powiedzieć, że mamy taką piękną pieśń w śpiewniku pielgrzyma, pieśń numer 188. A ta pieśń mówi nam, nie zapomnij, co Bóg dla ciebie uczynił. Chciałbym powiedzieć, że zapomnienie osłabia zaufanie. I my jako dzieci Boże przechodzimy przez różne etapy. I wiemy, że im więcej przeżywamy doświadczeń, jakichś trudnych chwil, tym bliżej Pana jesteśmy. I my wiemy, że te najgłębsze, o najgłębszej treści psalmy Dawid napisał wtedy, kiedy był najbardziej uciśniony, najbardziej doświadczany. I my wiemy również i o tym, że jeśli my coś przeżywamy z naszym Panem, to nasz Pan jest nam szczególnie bliski. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że moja żona nie pochodziła z kręgu wierzących, ale z takiej katolickiej rodziny, gdzie właściwie do kościoła prawie że nie chodzili. Ona była jedna, która chodziła i kiedyś my się poznali, ona się nawróciła i dożyła zbawienia. To potem w naszym życiu przeżywaliśmy różne trudności, dzieci, choroba i tak dalej. I spotykaliśmy się z taką wypowiedzią, a co to u tych guńków te dzieci tak chorują, co to w ogóle, tak jakoś nawet kiwali głowami. Nam było bardzo przykro, ale chciałbym powiedzieć, że to nas tak z żoną scementowało i skierowało do naszego Pana, żeśmy się o problemy naszych dzieci modlili. Chciałbym powiedzieć, że im więcej doświadczeń, tym bliżej jest nam Pan. I jeśli byśmy zapomnieli o naszym Panu, ta pieśń, ja ją bardzo chętnie śpiewam, ona nam mówi o tym w takich chwilach jakichś zwątpienia. Nie zapomnij, przecież Pan ciebie już tyle razy wyprowadził. I dlatego też chciałbym powiedzieć każdemu z nas, my mamy sobie przypominać to dzieło odkupienia, co dla nas uczynił nasz Pan. Diabeł przeciwnik bardzo chce w jakiś sposób nam zabrać to, cośmy przeżyli. Jest taka historia opisana chyba w Strumieniach na pustyni, jest opisana jak jeden biały ewangelista głosił Ewangelię w Afryce, no w namiocie, tam była goła ziemia i w czasie któregoś dnia kolejnej ewangelizacji wchodzi do namiotu w czasie już trwania kazania murzyn czarny i na ramieniu niesie taki kół drewniany i na drugim ma siekierę. No temu głoszącemu się zrobiło tak no troszkę nieswoją, można sobie wyobrazić, ten czarny murzył te białka mu tak. I on wtedy nikomu nic nie mówiąc, tak chodzi po tym namiocie, ustawia ten pal i wbija siekierą. Ten przerwał kazanie. Co się stało? Co ten, on tylko wbił ten pal już tak głęboko i mówi tak: Panie diable, tutaj na tym miejscu oddałem swoje życie Jezusowi i już mnie nie będziesz więcej atakował, bo Jezus jest moim Panem. A to się stało w tym miejscu, a ten pień wbity jest tego dowodem. Chciałbym powiedzieć, mentalność tego Afrykańczyka nieco inna od naszych, ale my mamy nie zapominać tego, co nam Pan uczynił, co mamy w Nim darowane i nam od tego nie wolno odchodzić. A dla nas jest tak bardzo ważne, żeby każdy z nas miał w życiu swoim też ten moment, kiedy zdecydował się pójść za Jezusem. Od kiedy może powiedzieć, dzisiaj ten dzień jest, kiedy ja narodziłem się na nowo. Bo potem może w doświadczeniach przyjdzie, a to była iluzja, wiesz, tyle ludzi, taka atmosfera, no to podniosłeś rękę. Ale jeśli ja mam tą pieczęć, a my wiemy, że zna Pan tych, którzy są Jego, a Słowo Boże mówi, a niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. I tutaj chciałbym przy tej okazji na to zwrócić uwagę, że my mamy nie zapominać. I tak jak jest tu w Słowie Bożym napisane, abyś nie zapomniał, będziesz często przypominał. Będziesz często przypominał. Ktoś powie, a po co przypominać? My sobie musimy przypominać wiele rzeczy, żebyśmy je wykonali prawidłowo. I tutaj, jeśli my chcemy żyć życiem świętym, nienaganionym, to musimy trwać w tym, co jest napisane. A my czytaliśmy o tym, że od czasu sędziów nie było obchodzone święto Paschy. A to nakazał Pan. To nakazał i to był moment, kiedy naród izraelski został wyprowadzony z niewoli. I my mamy sobie też przypominać ten dzień w naszym życiu, kiedy zostaliśmy wyprowadzeni z niewoli. To będzie pierwsza rocznica, druga, trzydziesiąta i tak dalej, żeby nam przeciwnik nie powiedział, bo ja wiem, że to się stało. Ja mam metrykę zapisaną w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale tą metrykę Bożą w tej Księdze Bożej, której nikt nie zmarzy, mam zapisaną u mojego Pana. Amen.